Bardzo powoli dobiega końca praca nad przedstawieniem, o którym chciałabym teraz porozmawiać z doktorem Grzegorzem Kondrasiukiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zakład Teatrologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale nasz gość jest także krytykiem teatralnym i dramaturgiem. Chciałam od razu zdradzić pewną tajemnicę, ale ugryzłam się w język. Tak jak radziła dziś jedna z naszych pań słuchaczek, przychodzi taki moment, że należy ugryźć się w język po to, żeby ciąg dalszy dnia wyglądał przyjemnie. A ja zamierzam dowiedzieć się wszystkiego o sztuce pod tytułem Żywi i Umarli, czyli Bandyci w piekle. Bardzo długi tytuł. Z jednej strony chciałam powiedzieć bardzo dzisiejszy, bo są i bandyci, i trup się ściele od razu w tytule, ale z drugiej strony tytuł trochę nie dzisiejszy, bo za długi.
To jest skrócony tytuł.
Jeszcze skrócony.
Znacznie dłuższy.
Co to za
Żywi
tytuł?
Żywi i umarli, czyli Bandyci w piekle. Nowa melodrama fantastyczna w trzech aktach, w ośmiu odsłonach, z fosami, mostami zwodzonymi, ogniami sztucznymi i tak dalej, tak w oryginale.
Grzegorz, i to wszystko było kiedyś przed laty na plakacie?
Tak, tak. I ten plakat zresztą odtworzyliśmy właściwie. Jest to taka reminiscencja na bazie tego starego plakatu, ten afisz teatralny stary, który też pełnił swoją rolę w tamtym teatrze. I tam to wszystko jest wypisane. To jest też ciekawe, bo od razu widzowie, idąc do teatru, mieli już to opowiedziane, co zobaczą. I to był element też reklamy.
W tytule mieli tak. Opowiedziane. Dobra metoda, słuchaj, a właściwie bardzo współczesna. Dzisiaj wszyscy próbują skrócić, żeby dotarło do jak największej liczby ludzi. A tu proszę bardzo, w tytule cała opowieść zamknięta. Człowiek wie, na co się decyduje. Historia jest niezwykła z bardzo wielu powodów. Pierwszy jest taki, że to przedstawienie Żywi i Umarli, czyli Bandyci w piekle, wystawicie w bardzo specjalnym dniu, w bardzo specjalnym miejscu.
Tak. 195. rocznica pierwszego spektaklu w Teatrze Starym, wówczas Teatrze Łukasza Rodakiewicza. To jest ten dzień, 20 października. Tekst, który grany był na tych deskach, melodrama fantastyczna. No i właściwie tu jest szeroka opowieść, oczywiście nie zdążymy tego wszystkiego wyczerpać, ale może wypadałoby kilka słów o tym powiedzieć, o genezie, bo tutaj kilka okoliczności się tak szczęśliwie spotkało. Przede wszystkim właśnie to, o tym nigdy dosyć mówienia, że mamy to niezwykłe szczęście posiadania w tym mieście jednego z najstarszych budynków teatralnych zachowanych w niezmienionym kształcie. Bo ten teatr stary, oczywiście on przeszedł gruntowny remont, ale w swoich takich założeniach architektonicznych jest właściwie, to jest oryginalna przestrzeń taka teatralna, jaką dysponowali ci widzowie na początku XIX wieku. Właściwie tylko dwa takie teatry mamy w Polsce z tego czasu. Drugi to jest krakowski Teatr Stary. Więc to jest rodzaj takiego wehikułu, do którego można wsiąść i odbyć tą podróż w czasie. Plan jest, ma już ponad rok na to wydarzenie. Z moim kolegą uniwersyteckim Jarosławem Cymermanem przygotowywaliśmy takie wykłady teatralne. Scena Lublin to się nazywało. Z okazji 250-lecia założenia teatru publicznego w Polsce. Mówiliśmy wtedy o różnych przedstawieniach lubelskich, widowiskach lubelskich. Mówiliśmy też o Lublinie jako wielkim widowisku w mieście, jako rodzaju teatru. No i z tej okazji przypomnieliśmy sobie o istnieniu takiej niezwykłej książki. To jest Koleje życia, czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych. Następny długi tytuł. I niezwykła postać Stanisława Krzesińskiego. Aktora, tłumacza, dekoratora, w końcu też dyrektora takich różnych towarzystw przemieszczających się po Polsce. Od Lwowa, Wilna do Krakowa, po tych wszystkich małych miasteczkach i większych miasteczkach, po stałych scenach i po różnych adaptowanych też budynkach. Teatr prowincjonalny zapewniał tę ofertę teatralną do połowy Rzeczpospolitej, bo jednak te stałe teatry to były nieliczne. A to byli ludzie, którzy swoim życiem też trochę płacili za tą działalność, bo często przymierali głodem, często te dekoracje były zastawiane, żeby można było wsiąść na furmankę i przejechać do następnego miasteczka. Potem trzeba było zagrać spektakl, żeby je wykupić od Żyda. No, Żydzi tutaj udzielali takich drobnych pożyczek. Tego furmana trzeba było spłacić, rozstawić ten cały kram i zagrać, trochę zarobić. trochę stracić. Więc ta książka Koleje Życia w taki niezwykle barwny, trochę ironiczny, ale z taką ciepłą ironią sposób opisuje ten świat. No i tak rozmawialiśmy i wtedy na te wykłady też zapraszaliśmy artystów. Jednym z tych artystów był Mateusz Nowak, artysta scen lubelskich, polskich i światowych ostatnio, który fragment Kolei Życia nam odczytał. I tak z Mateuszem już po tym spektaklu i zresztą z Joanną Lewicką, która reżyseruje Żywych i Umarłych, rozmawialiśmy, że warto by było taki stary tekst zrobić i w tej przestrzeni właśnie, w tej przestrzeni Teatru Starego. Ale brakowało nam tutaj takich dwóch dosyć ważnych czynników dla teatru. Po pierwsze tekstu, takiego tekstu przetestowanego, przełożonego przez tą deskę, prawda, czyli na scenie zagranego już, bo powieść to jednak nie do końca jest to samo, czy pamiętnik. A druga sprawa, no brakowało nam też trochę pieniędzy, czyli tego paliwa dla spektaklu. I te wszystkie czynniki jakoś tak szczęśliwie się ułożyły, bo po pierwsze w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie okazało się, że sobie czekają na nas egzemplarze teatralne, pisane ręką Stanisława Krzesińskiego, rękopisy, które stamtąd sobie wyciągnęliśmy, zaczęliśmy to czytać. Okazało się, że jeden z nich, właśnie ta melodrama fantastyczna, Joanna zaakceptowała i powiedziała, że ona marzy o tym, żeby zrobić taki tekst. Więc taki tekst już mieliśmy. Szczęśliwie też Lublin obchodzi urodziny w tym roku, więc miasto wsparło ten projekt, napisany wspólnie z Fundacją Teatrikon. Potem jeszcze minister się do tego trochę dołożył. No i właściwie wszystkie elementy tej układanki są.
Grzegorz,
i premiera będzie wkrótce.
I właściwie jest też publiczność, prawda? Ale zupełnie inna publiczność. Powiedz proszę, skąd taka wielka pasja do tego, żeby takie przedstawienie przygotować? Bo przecież to nie wynika tylko z tego, że tekst nie jest prawdopodobnie majstersztykiem literackim. Prawda?
Tak. Tak, jeśli myślimy o XIX wieku, to tak, to skojarzenie, romantyzm, prawda? Tak. Wielkie dzieła naszej literatury, bohaterowie targani namiętnościami, metafizyka, prawda? Niebo, piekło. To jest jedno.
A wy sięgacie po melodramę.
Jest Fredro, powiedzmy, jako też znakomita właśnie literatura. A my warstwę niżej schodzimy. Jakby dokopaliśmy się do takiej żyły, która leży głębiej.
Czyli czego szukacie?
Właściwie literacko rzeczywiście nie jest to jakiś niesamowicie dobrze napisany tekst. Z tym, że chodzi o to, że to jest teatr XIX-wieczny, pierwsza połowa XIX wieku. Rządzi się swoimi prawami. My trochę do tego chcemy dotrzeć, do takich konwencji teatralnych wcześniejszych, przed romantyzmem. Właściwie tak naprawdę jest to tak archaiczny, jakiś taki zasób naszej kultury, który jeszcze gdzieś tam sięga do Delarte tak naprawdę. To jest taka czysta radość z grania. Nie chodzi tu o jakąś niesamowitą psychologię tych postaci, bo tutaj mamy postaci na scenie, które są nakreślone śmiało, ale jedną kreską. Ktoś jest albo okrutny, albo zły, albo po prostu jest uciemiężoną niewinnością, albo wcieloną naiwnością. Nie ma tutaj, nie szukamy czegoś więcej. Ale zamiast tego wszystkiego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni później przez teatr, czyli jakichś takich precyzyjnych konstrukcji literackich, właśnie niesłychanych głębi, jakichś takich wielopoziomowych zabaw psychologicznych, zamiast tego dostajemy wydarzeniowość, czyli taką czystą radość po prostu z tego, co się zdarzy za chwilę. A po drugie, ten teatr oferował iluzję, czyli oferował taki świat czarowny, skonstruowany na chwilę, świat po prostu jakiejś niesamowitej atrakcyjności wizualnej. I my trochę odgrzebując właśnie, tak jakby przemieszczając się w tym wehikułem czasu, próbujemy do tego sięgnąć. Do tego, co było atrakcyjne wtedy dla widzów teatralnych.
A teraz? Myślę, że to będzie wciąż atrakcyjne dla widzów teatralnych?
No staramy się, żeby to takie było. Nie będzie to taka rekonstrukcja, nie wiem, taka muzealna. Właśnie wyzwanie, nie chcę tutaj zdradzać zbyt wielu szczegółów, myślę, że Joanna mogłaby o tym więcej opowiedzieć, ale wyzwanie polega na tym, że no dzisiaj jesteśmy wszyscy tak wściekle ironiczni, bo współczesność jest ze swojego założenia oparta na takiej właśnie ironii, dystansowaniu się do różnych takich prostych emocji. I teraz, jeśli byśmy chcieli właściwie tą ironią się posłużyć, która się sama narzuca, jeśli tworzy się taki świat prosty na scenie, to jest coś takiego jak western, czy jakiś taki prosty dramat religijny. To są takie proste przełożenia, proste antynomie. Jeśli byśmy chcieli to wydobyć, korzystając z tych współczesnych narzędzi, no to się robi taka groteska, albo komiks, albo kreskówka. I w gruncie rzeczy ten świat obśmiewamy. Tego nie chcieliśmy robić, więc wyzwanie polegało na tym, żeby trochę odzyskać tych bohaterów, trochę odzyskać te takie proste emocje. Nie chcę tutaj zdradzać kuchni, ale dokonaliśmy tego zabiegu też się przypominając kilka postaci z świata aktorskiego tamtego czasu. I także to będzie taka wielopoziomowa gra z tym tekstem, z historią teatru, z historią może Lublina też troszeczkę.
Na tym polega też praca panów dramaturgów, bo Jarosław Cymerman i Grzegorz Kondrasiuk występują w tej roli.
Tak. Tutaj tekst jest punktem wyjścia. On był po pierwsze skrócony, po drugie jeszcze ubogacony o różne takie kwestie, których nie chcę zdradzać. Włożono, jest to właściwie dialog z kilkoma jeszcze innymi autorami. Są fragmenty poetyckie, ale wystarczyło na przykład Didaskalia też przeczytać, które są równie ciekawe jak kwestie aktorów.
Mhm. Jak bardzo zmienił się teatr na przestrzeni tych lat, wiecie znakomicie wy, siedzący w teatrze, teatrze współczesnym przede wszystkim, zarówno przede wszystkim ty, ale Jarosław Cymerman, znawca teatru także. Jak bardzo zmienił się teatr, to wiecie wy, wiemy my. Trochę mniej, ale jednak. A powiedz proszę, co z publicznością? No, musieliśmy się też jakoś dostosować do nowego teatru. Teatr też do nas, bo się jakoś jako ludzie zmieniamy. Ale czy tak naprawdę nie szukamy w teatrze podobnych rzeczy do tego, czego szukaliśmy przed laty, czego szukali nasi przodkowie?
No tak, to jest właśnie to takie pytanie, na które do końca nigdy się nie da odpowiedzieć i każdy artysta szuka tej odpowiedzi. To jest jeszcze jedno właśnie rzecz charakterystyczna dla teatru w ogóle i teatru XIX wieku też, czyli taka pewna wspólnotowość. I to jest, znów wracając do tego budynku teatralnego, czyli pozornie architektura, mury, nic emocjonalnego, prawda? Mamy jakiś taki tylko kawałek przestrzeni. Natomiast można na to popatrzeć też w ten sposób, tak sobie stanąć w tym teatrze starym, gdzieś tam na środku tego parteru, tak się rozejrzeć, popatrzeć na scenę, ale popatrzeć też na widownię, popatrzeć do góry i sobie tak trochę wyobrazić, że właściwie ten teatr w 1822 roku był zbudowany w taki sposób, żeby pomieścić wszystkich, którzy chcieli się tam spotkać i wszystkich mieścił. Jakby ta wspólnota miejska, która gotowa była nie tylko chodzić sobie do kościoła, czy chodzić sobie na jarmark, na jakieś zakupy, czy nie wiem, do sądu, czy w jakieś takie miejsca publiczne, ale także do takiego właśnie teatru. I zbudowała sobie taki właśnie teatr takiego rozmiaru, żeby się tam odnaleźć, żeby się tam spotkać. Właściwie to jest też taka ważna rzecz, jeśli mówimy o teatrze, że to było przede wszystkim też spotkanie pomiędzy ludźmi. Nie tylko spotkanie z artystami, ale też pretekst do tego, żeby się tak znaleźć razem, obejrzeć się, porozmawiać, zaprezentować się też. Nie było wygaszone światło w tym całym obszarze. Światło było dosyć naturalne. Było raczej ciemno. I to wszystko razem tak powodowało, że właściwie tak zachodziły jakieś takie mechanizmy łączenia wspólnoty. I dzisiaj do tego też chcemy wrócić. Chcemy do tego nawiązać. To był teatr, który też bazował na takich prostych chwytach emocjonalnych, tak to nazwijmy. I to też w pewnym sensie wspólne przeżywanie takich silnych emocji, takich jak jakieś poczucie identyfikacji z bohaterami, czy lęk o nich, czy takie poczucie, że coś się dobrze skończyło, że idziemy do nieba na przykład, prawda? Na koniec byliśmy w piekle, ale aniołowie wysyłają nas do nieba. To powoduje, że w pewien sposób widownia jest tak, powiem wprost, zaszantażowana emocjonalnie. I powoduje to, że takie silne, przeżywane wspólnie uczucie czy emocja powoduje rodzaj tworzy jakąś wspólnotę. Tak śmiem twierdzić. Nie wiem, może jestem niepoprawnym optymistą.
Przyjrzyjmy się plakatowi, temu współczesnemu plakatowi Żywi i umarli, czyli bandyci w piekle. Spektakl reżyseruje Joanna Lewicka.
Wymieńmy jeszcze.
Wymieńmy właśnie wszystkich, tych, których
Dariusz Jesz, Angelika Kujawiak,
Mateusz Nowak.
Mateusz Nowak. W roli orkiestry jeszcze Łukasz Jemioła, bo orkiestra była nieodłączną częścią tego teatru. Muzyka, piosenki. I Stanisław Krzesiński.
Autor, ale także...
Jest taki spiritus movens tego wydarzenia.
Kostiumy?
Kostiumy Muerta.
I dramaturgów jest dwóch.
Dramaturgów jest dwóch. Jarosław Cymerman, Grzegorz Kondrasiuk. Wszystko produkuje Fundacja Teatrikon przy łaskawym wsparciu też właśnie tych wymienionych sponsorów. Odpowiada za produkcję Fundacja Teatrikon.
To przedstawienie będzie miało swoją premierę, właściwie dwie premiery w przyszłym tygodniu, w piątek, nie, przepraszam, za dwa tygodnie, w piątek i w sobotę, 20-21. Później na chwilę zniknie z repertuaru Teatru Starego, ale obiecuję Państwu, że nie tylko postaramy się o zaproszenia, o wejściówki, ale będziemy na pewno informować, kiedy spektakl pojawi się ponownie na afiszu, na tym współczesnym afiszu, bo biletów nie ma, to są...
To są przedstawienia otwarte, także polecamy śledzić repertuar Teatru Starego na koniec tego roku i na początek przyszłego.
Bardzo Ci dziękuję, Grzegorz. Nie mogę się doczekać, nie ukrywam, żeby usiąść na widowni i zobaczyć Żywych i Umarłych. Doktor Grzegorz Kondrasiuk, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.